Bardzo ucieszyłam się, że nadleśniczy Leszek Banach, wieloletni dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Zielonej Góry, znalazł czas na rozmowę o przyrodzie. Bardzo mnie ciekawiło, jak odpowie na pytania dotyczące chęci panowania człowieka nad naturą i dlaczego ta chęć tak często daje złe rezultaty. I wiem, że gdy objął nadleśnictwo w Lubsku, to jedna z jego pierwszych decyzji dotyczyła segregacji śmieci i dziś w nadleśnictwie stoją specjalne pojemniki, do których można wrzucać na przykład puste opakowania, po jogurtach, papierach czy inne degradowalne materiały. Pan nadleśniczy swoje plastikowe opakowanie trzymał w szufladzie, pokazywał mi, by po skończonej pracy wrzucić je do pojemnika i myślę, że to jest fantastyczny przykład z samej góry. Zamiast na rozmowę w gabinecie namówiłam pana nadleśniczego na wyjazd do lasu i tak oto siedzieliśmy sobie na powalonym pniu buka. Zapraszam na rozmowę z panem Leszkiem Banachem.
Teraz jesteśmy w pięknym miejscu. Czuje pani różnicę w temperaturze między miastem a środowiskiem? Około 5-7 stopni jest różnicy zawsze.
Czy ten las może być czymś w rodzaju pana gabinetu?
Ten? No jest piękny.
A ten powalony buk, taki fotel dyrektorski?
No, gdyby taki był, to bym tam tych 8 godzin pewnie nie wysiedział. Ale przyjemnie się tutaj, szczególnie tak pięknie ciepło jest, że ja mogę sobie być w koszuli, a pani redaktor jest w krótkim rękawie, więc to jest w ogóle sensacyjna sprawa. Bardzo sympatyczne miejsce. Jesteśmy w dawnym parku należącym do byłych właścicieli tych terenów.
Skąd się bierze dzisiaj we współczesnym świecie takie bardzo negatywne nastawienie do tego, żeby człowiek w ogóle ingerował w przyrodę? Bo na tym przecież opiera się cała wasza praca.
Tak, nasza praca w istocie, jeśli można byłoby tak w skrócie powiedzieć, przyspiesza naturalne procesy, które zachodzą w przyrodzie i to jest ingerencja. Rozjeżdżamy się między swoimi działaniami opisanymi w różnego rodzaju instrukcjach opartych o niemiecką szkołę leśną głównie i doświadczenia wielu mądrych leśników. Rozjeżdżamy się z dzisiejszym nowoczesnym w rozumieniu takim współczesnym spojrzeniem i oczekiwaniem społeczeństwa. Społeczeństwo, jak się bogaci, moim zdaniem, a się bogaci, chce odpoczywać blisko natury. I raczej akceptuje taki las, w którym my teraz jesteśmy, czyli wielowiekowe drzewa liściaste z pewnymi elementami natury. I to się kłóci z intensywną gospodarką leśną, w której pobieramy po prostu masy drewna. Jeśli posadzimy 10 tysięcy sztuk sosny, tak, na zrębie i te drzewa będą rosły przez 100 lat, to w międzyczasie mnóstwo ich wycinamy po to, żeby z tych 10 tysięcy zostało tych drzew 700-800 i wtedy będzie bardzo dobry surowiec. W międzyczasie także surowiec wyciągamy z tego lasu. Skąd ten obraz? No nie wiem, nie chciałbym szukać takiego podejrzanego sposobu także wyjaśniającego tą kwestię, ale leśnicy co do zasady funkcjonują w środowiskach niezurbanizowanych, dość skromnych ekonomicznie. I tak jak mówiłem wcześniej, sytuacja ekonomiczna leśników się poprawiła. Być może jest też coś w tym, że obserwując ludzi sukcesu, nie do końca chcemy taką sytuację akceptować, bo moim zdaniem życie składa się z porównań. Ja jestem wysokim człowiekiem, ale jak stanę wśród koszykarzy BC Stelmet, to jestem malutkim. W związku z tym być może ci, którzy pracowali w dawnych PGR-ach, wspominają jeszcze czasy, kiedy kierowca traktora zarabiał 5 razy więcej niż leśniczy i jest im przykro. I może dokładają jakichś negatywnych ocen wobec leśników.
Pomija pan kwestie przyrodnicze, a chciałam się na nich skupić. Czy ingerencja w przyrodę powinna być tak generalizowana, że jest z gruntu zła albo dobra? Bo to chyba na tym się opiera to negatywne przekonanie wobec waszej pracy.
Panie redaktor, nie da się ukryć, że gospodarka leśna w przyrodę ingeruje. Co do tego nie ma wątpliwości. No bo trudno jest obronić coś takiego, że jak tak zwanym zrębem zupełnym, czyli wytniemy do zera, taka jest na przykład gospodarka klasyczna dla sosny, no to nie ingerujemy w środowisko przyrodnicze. No wszystko się zmienia, bo jeszcze wczoraj ocienienie sięgało 90%, a za chwilę będzie zero. W związku z tym świat przyrody w tym miejscu się bardzo mocno zmienia. To jest rzecz oczywista i ta ingerencja jest. No, jesteśmy obłożeni różnego rodzaju dokumentami, między innymi oceną oddziaływania na środowisko, tak zwanego planu urządzania lasu, czyli takiej księgi, w której jest zapisane w średnim okresie planowania to, co będziemy robili. I jakby z formalnego punktu widzenia te rzeczy mamy pozałatwiane, czyli jesteśmy czyści. Ale ze społecznego, tego oglądu, to rozumiem, że ludzie mogą się buntować. Bo na przykład, mówią, zawsze chodziliśmy do tego starego, pięknego lasu na grzyby, a tu leśnicy go wycięli. Ale wie pani co, że to odejście od natury ma charakter powszechny. Jak pani weźmie jakiś produkt z któregoś ze sklepów, szczególnie tych dużych, i on ma termin ważności kilka miesięcy, to nie jest legalnie zapakowany i ma legalnie dopuszczone przepisami E i tak dalej, i tak dalej. No, ale jest ingerencja w naturę. I to samo mniej więcej jest w tej ocenie funkcjonowania leśnictwa. Natomiast są takie obszary, gdzie pozostawia się całkowitą swobodę w kształtowaniu się pewnych zjawisk przyrodniczych w sposób naturalny. No to są rezerwaty, to są parki narodowe jako najwyższa forma ochrony, a w lasach takie próby w Państwowym Gospodarstwie Leśnym podejmuje się w tak zwanych lasach referencyjnych, czyli to są takie lasy, w których w sytuacjach nadzwyczajnych można coś wyciąć, ale zasób wycinany trzeba zostawić. Są pewne sprzeczności w tym całym działaniu, ale trzeba po prostu poszukiwać jakiegoś kompromisu. Takich elementów możemy w świecie spotkać mnóstwo. Europa cieszy się, że zmniejsza emisję dwutlenku węgla, ale na to także przyczyniło się wyprowadzenie ogromnej ilości produkcji poza Europę. No i proszę mi powiedzieć, czy z punktu widzenia globalnego świata, kuli ziemskiej, to ma jakieś znaczenie, czy nie ma?
Specjalnie tutaj pana podpytuję o kwestię ingerencji w przyrodę, bo chciałam pana zapytać o kwestię Puszczy Białowieskiej. Czy można nazwać Puszczę Białowieską rzeczywiście lasem pierwotnym? I czy warto bić się o takie miejsca w Polsce?
Pani redaktor, to jest mocno skomplikowana sprawa, bo na przykład na pytanie, czy leśnicy w tym konflikcie działali legalnie, tak, działali legalnie, ponieważ działali na obszarze trzech nadleśnic. Bo musimy sobie usystematyzować takie pojęcia. Jest Park Narodowy o powierzchni około 10 tysięcy hektarów po polskiej stronie i łącznie około 60 tysięcy hektarów Puszczy Białowieskiej, która się składa z Parku Narodowego i z trzech nadleśnictw. Browsk, Hajnówka, Białowieża. I działania leśników na terenie tych nadleśnictw były zgodne z obowiązującym planem urządzania lasu, czyli taką jakby biblią na 10 lat, co tam ci leśnicy mają robić i tak dalej. W leśnictwie polskim przyjęto taką zasadę, że jeśli rozwija się jakiś szkodnik, a takowym szkodnikiem w tym przypadku był taki łacińska wdzięczna nazwa Ips typographus, czyli tamten kornik drukarz, leśnicy co do zasady muszą z nim walczyć, próbując chronić akurat w tym przypadku świerka i takie czynności wykonywali. To się spotkało z innym zdaniem szeregu NGO-sów, osób, które chciały ten zasób pozostawić do naturalnych procesów przyrodniczych, bo ten proces sprowadziłby się do tego, że te drzewa by uschły, po jakimś czasie, po kilkunastu latach by zaczęły, no powiedziałbym, umierać, znaczy one już wcześniej umarły, tylko rozpoczęłby się proces rozpadu, powrotu materii do gleby, ubogacona gleba i coś by się tam zasiało, być może świerk, być może jakieś inne gatunki. Za każdym razem tak zwane lekkonasienne, czyli te, które tam, te nasionka daleko lecą.
Ale to już nie jest za naszego pokolenia.
Życzę jak najdłużej życia, no ale tam coś by wyrosło pewnie za tych kilkanaście lat. To sukcesja taka by następowała. Ale być może nawet później rzeczywiście, bo zanim było, pomarły te świerki. I takie było jedno zdanie grupy. Leśnicy byli po drugiej stronie, no doszło do wyraźnego konfliktu. I na to wszystko spojrzała struktura Unii Europejskiej, która uważa, że Puszcza Białowieska jest niezwykle cennym elementem przyrodniczym z punktu widzenia interesu ogólnoeuropejskiego. I też można mówić, no dobrze, nam wytykacie, a jak wy prowadziliście gospodarkę skoro u was takich zjawisk ciekawych nie ma i tak dalej. Nie ma co na ten temat dyskutować. Unia nam zwróciła uwagę. Myśmy się, minister i dyrektor generalny się podporządkował tym działaniom, ale ślad i pewien konflikt pozostał i wydaje mi się, że Państwowe Gospodarstwo Leśne PR-owsko, jak to się dzisiaj mówi, no mocno na tym straciło, bo pojawił się pewien problem jakości wytłumaczenia zjawiska, tak? O tym musimy rozmawiać. Wydaje się, że też, co jest zrozumiałe, mamy do czynienia z pewnym deficytem wiedzy, ale trudno jest oczekiwać, żeby wszyscy się tam znali na leśnictwie i tak dalej, stąd wielka rola mediów. Na pewno była to niełatwa sprawa, więc wydaje mi się, że ta dyskusja, która następowała kilka lat temu na temat poszerzenia Parku Narodowego, jeśli będzie się odbywała w takiej zdrowej atmosferze pewnego logicznego sięgania po argumenty, to za jakiś czas spowoduje, że wiele konfliktów będzie można wygaszać.
Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale pomyślałam sobie teraz, czy to nie jest wyraz, czy taki krzyk jakiejś części osób za tym, co naturalne. Taki głos sprzeciwu, że trzeba wreszcie chronić środowisko.
I to jest zrozumiałe. Mhm. Tylko ja bym bardzo apelował, żeby wszyscy byli konsekwentni w tym krzyku swoim, tak? Bo...
A co pan ma na myśli?
No proszę pani, jeśli ktoś ma pełne usta walki o ochronę środowiska na każdym odcinku, tak? Dzisiaj to mówi, a następnie postanawia zwiedzić cały świat i lata samolotem, to przyczynia się do ogromnego obciążenia środowiska, bo musi wiedzieć, że na te swoje podróże wypala tysiące lub setki, no już może nie tysiące ton paliwa. Druga rzecz. Jeśli już ktoś jest taki bardzo konsekwentny, to niech będzie od początku do końca konsekwentny, a nie jeździ samochodem, który ma silnik 15 lat temu zbudowany i mocno zasmradza środowisko. Jak ja widzę taki plakat, że komunikacja zbiorowa jest płucem miasta i jadę w oparach diesla, to wydaje mi się, że ten plakat jest nic nie mówiącym. I mówię o pewnej konsekwencji. Na każdym kroku się z tym spotkamy. Proszę pani, dyktat kapitału, proszę zwrócić uwagę na to, jak konsumujemy, tak? Wiele różnych artykułów, jak one szybko ulegają dewastacji. Proszę zobaczyć na środki chemiczne, tak? Na wielką dyskusję na temat GMO. Trzeba też pamiętać, że w wielu przypadkach modyfikacje genetyczne spowodowały brak potrzeby wypryskiwania milionów ton środków chemicznych. To są kwestie do dyskusji i to bardzo poważnej. Jest jedna światowa firma, która 3 lata temu przyznała się do tego, że wylewane milionami ton substancje przyczyniają się bardzo poważnie do schorzeń onkologicznych. Więc jesteśmy raczej na takim etapie no, troszkę oszukiwania się wzajemnie i chciałbym, żebyśmy byli bardziej konsekwentni. Zanim kogoś zaczniemy tam mocno krytykować, spójrzmy na siebie.
Do czego prowadzi przerzucanie się takie argumentami? Pan jest myśliwym.
Jestem.
Ja nie jestem myśliwym, więc
ale to możemy na ten temat też podyskutować.
I możemy teraz się przerzucać argumentami. Pan za chwileczkę zobaczy, że mam skórzany pasek i powie mi, a nie jest pani za zabijaniem, a nosi pani skórzany pasek.
Przerosowywałem troszkę ten element, powiedziałbym, no już bez ortodoksji, no nie chcę już tak tam wygarniać takich sytuacji i tak dalej. Tylko chciałbym, żebyśmy byli bardziej konsekwentni, tak? Proszę pani, jest intensywne rolnictwo, tak? Dotowane. Ono zużywa dużo środków chemicznych, naprawdę, dużo substancji i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy mniej żywności wyrzucali, to byśmy mniej konsumowali i mniej wprowadzali do środowiska takich substancji szkodliwych. Ja po prostu o to apeluję, taki rozsądek, tak? To wszystko musi być rozsądne. Nie namówimy pani na przykład do takiego stwierdzenia, że jestem wrogo nastawiony do osoby, która idzie w skórzanej kurtce. Nie. Natomiast wydaje mi się, że musi panować pewna równowaga. Takie działania ekstremalne, które czasem są prezentowane przez osoby niezadowolone właśnie z tej gospodarki leśnej, no trzeba byłoby w spokojnej dyskusji no, tępić to brzydkie słowo, ale no, przekonywać się wzajemnie. Spotkanie, o, taka niełatwa rozmowa panią redaktor, która podnosi takie kwestie, no myślę, że ona może ubogacić, jeśli w ogóle kogoś tam interesuje specjalnie, ale ubogacić tą dyskusję. Powinniśmy dyskutować, bo stawianie się po jednej i drugiej stronie tak daleko, no może wywoływać wszelkiego rodzaju skrzywienia i takie zarzuty, jak tutaj przed chwilą, żeśmy sobie tam tak przykładowo wygarnęli. To dotyczy także łowiectwa.
Nie chcę, żeby nasza rozmowa zmierzała w kierunku szukamy winnych zaistniałej sytuacji, bo do niczego to nie prowadzi.
Wszyscy jesteśmy po trosze winni.
Chcę się odwołać do pana doświadczenia wieloletniego jako leśnika i jeszcze raz zadać to pytanie, żeby może bardziej dosadnie wybrzmiało. Czy ingerencja w przyrodę w jakim stopniu powinna odbywać się ręką człowieka?
Ona się powinna odbywać, bo człowiek ma prawo eksploatować przyrodę, ale musi to robić z ogromną rozwagą i dzisiaj przyjmuje się model tak zwanego zrównoważonego sposobu eksploatacji. Czyli no nie przesadzić. No i oczywiście tu jest dyskusja, co to znaczy, tak? Jedni mówią, że czynić sobie ziemię poddaną, tak? I odczytują to w sposób taki, no, wprost, a drudzy uważają, że w tym sformułowaniu biblijnym, no, tworzy się właśnie wskazówka dla zrównoważonej eksploatacji. Jeśli na przykład eksploatujemy węgiel brunatny, to zrekultywujmy miejsce po eksploatacji. Jeśli eksploatujemy jakieś tam inne złoża naturalne, to starajmy się dokonać rekultywacji. Jeśli dzisiaj mamy wielki problem produkcji śmieci, odpadów, tak, to spójrzmy przychylnym okiem na kraje skandynawskie, które mają wskaźnik 97% recyklingu. I ktoś, kto negatywnie chce odpowiedzieć, to no tak, ale 40% spalają. Dobrze spalają, ale stosują najnowocześniejsze filtry i w centrum miast mają spalarnie śmieci. Patrzmy na dobre wzory. Na przykład sąsiad nasz tutaj, jak sobie siedzimy, wprowadził bardzo restrykcyjne zasady związane z opłatami opakowaniowymi, co wywołuje zmniejszenie ilości odpadów. Produkcja odpadów to jest też eksploatacja środowiska, bo skądś one się tam biorą. W związku z tym wydaje mi się, że jak wszyscy zaczniemy rozumieć, że z przyrody wyszliśmy i bez przyrody nie jesteśmy w stanie funkcjonować, to wolnymi krokami przestaniemy być tacy dolegliwi wobec właśnie otaczającego nas świata. I zapewniam, że leśnicy na pewno nie chcą wyrządzić szkody, funkcjonują w pewnym modelu, bardzo się zmienili przez 20 lat, czy 30 ostatnich. Przecież leśnictwo przed 89 rokiem, wielu leśników zostało karanych za to, że suszkę mieli tak zwaną, czyli to martwe drzewo. Dzisiaj martwe drzewo jest niezwykle cenne, mamy wskaźniki zwiększające ilość martwego drzewa, ponieważ na tym drzewie rozwija się bogactwo życia przyrodniczego, tak zwane ksylobionty, czy tam takie różnego rodzaju stworki, pozwijmy to, które żyją na tym drewnie. Tutaj jesteśmy też w miejscu, w którym pozostawiony jest ten surowiec, więc to nasze leśnictwo zbliża się coraz bardziej do natury, ale, jak mówiłem wcześniej, jednym z zadań jest dostawa surowca na rynek, w związku z tym musimy eksploatować zasób przyrodniczy rozważnie.
Przyznam szczerze, że jestem zaskoczona, ponieważ myślałam, że jako dyrektor i zarządzający, czyli kontrolujący, przyjmie pan raczej pogląd, że czyńmy sobie nasz świat poddany i czerpmy z tych zasobów, bo
czerpmy, ale nie maksymalnie. I bez naruszenia ani pewnej równowagi, z pamięcią, że po nas przyjdą pokolenia i one też powinny czerpać.
A co by pan chciał zmienić w lesie, w polskim lesie? Albo może w społeczeństwie, bo może w lesie nie trzeba już nic zmieniać.
W samym lesie, co bym mógł zmienić? Moim zdaniem zostawiałbym go siłą przyrody i lekkim ingerencją w ramach obowiązującego prawa, że tam ta ręka leśnika trochę coś tam wycięła, coś podkrzesała, coś dosadziła i to będzie pięknie, tak jak tutaj pani widzi i jodły, i cisy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast społeczeństwo zachęcam do wzrostu wrażliwości na otaczającą nas przyrodę. Zastanawiajmy się, zanim sięgniemy, na przykład, brzydkie słowo, nie czepiajmy się za bardzo leśników, bo oni są naprawdę wyedukowani, ale w mieście, zanim wytniemy jedno drzewo, to pamiętajmy, że takie dojrzałe drzewo codziennie wprowadza do atmosfery miasta 200 litrów wody, daje tak cenny cień, czyli obniża temperaturę, pochłania dwutlenek węgla i to w sposób bardzo poważny. Szczególnie tam, gdzie brak jest tego zasobu przyrodniczego, dbajmy o drzewa. o cień i atmosferę, którą one tworzą. Pamiętajmy też, że jedno drzewo w ciągu doby konsumuje tyle dwutlenku węgla, co 2-3 osoby wydychają. Jak będziemy mieli na działce 10 drzew i 4-osobową rodzinę, to będziemy mieli nadwyżkę produkcji tlenu. To jest taki swoisty patriotyzm przyrodniczy.
Nic dodać, nic ująć. Leszek Banach, nadleśniczy w Nadleśnictwie Lubsko.